Witaj na moim sportowym podcaście. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię na mój pierwszy wywiad, w którym porozmawiam z Adamem Olejnikiem, ultramaratończykiem, na temat biegania długodystansowego, przygotowaniach do takiego stylu życia, diecie, regeneracji, częstotliwości treningu, jak i również o suplementacji i probiotykoterapii. Zapraszam do wysłuchania. Ale zaczekajcie, bo to jeszcze nie wszystko. W odcinku pojawi się bonus w tematyce yerba mate, w której Adam jest ekspertem, a dokładnie podpytam go, co i jaką yerbę wybrałby jako początkujący i czym by się kierował przy tym wyborze. Cena, jakość, smak, a może efekt. Zapraszam na odcinek. A zatem niech wrota igrzysk słownych się otworzą.
Cześć.
Ponownie przedstawię mojego gościa, Adam Olejnik, ultramaratończyk, biegacz, znawca i pasjonat tematyki o yerba mate. Koneser aromatów i smaków, a może i kolekcjoner ostatnich łyżeczek danej partii związków polifenoli, wcześniej wymienionej yerby, zapuszkowanych i zamkniętych w jego domowej piwniczce, jak unikatowa inwestycja. Cześć, Adam.
Cześć, Mariusz.
No powiem Ci, że chciałoby się powiedzieć nareszcie, bo oczekiwałem tego odcinka no dość długo, bo żeśmy się umawiali, a to wiesz, jak dzisiaj wychodzi w praktyce.
Tak, nie mogliśmy się zgrać, natomiast no, obydwoje jesteśmy zajętymi ludźmi, którzy oprócz prowadzenia jakichś spraw zawodowych jeszcze starają się w to wpleść sport i w dodatku życie również jakieś towarzyskie, więc doskonale zdajemy sobie sprawę...
Towarzyskie pominijmy to aspekt towarzyski. Bardziej skupmy się właśnie na tej drugiej formule, czyli sportowej, bo po to się dzisiaj spotkaliśmy na mikrofonie.
Tak, no mi ten sport rzeczywiście zajmuje bardzo dużo czasu. W tej chwili na przykład w lutym i w styczniu było to prawie pół etatu, jeśli chodzi o godziny miesięcznie, bo to wychodziło mi prawie 80 godzin miesięcznie. Natomiast w momencie, kiedy jestem w takim szczytowym cyklu treningowym i na przykład miałbym urlop, to by mogło się zbliżać nawet do całego dodatkowego etatu czas spędzony na treningach.
Fenomenalnie. Powiem Ci, że drugą fenomenalną rzeczą, jaka jest, to pięknie aranżujesz mi mój scenariusz organicznie i naturalnie, bo na wstępie chciałem Ci wskazać moją misję tego odcinka, który obecnie nagrywamy. Mianowicie chciałbym pozostawić go w czystym niedosycie dla Ciebie jako gościa, naszych słuchaczy oraz mojej osoby, aby móc ten odcinek potem podzielić na jakieś typowe i pełne merytorycznie kolejne odcinki, części. Co Ty na to? Bo ten odcinek będzie się składał właśnie z paru pytań, które dotyczą właśnie ultramaratończyka. No i dieta, te sprawy, więc co o tym myślisz, żeby to podzielić, potem rozszerzyć, a dzisiaj zamknąć to takiej klauzuli sprytnie krótkiego czasu?
Oczywiście, ty tutaj jesteś dyrygentem, więc jak będzie ci wygodnie, tak działajmy, tak żeby to miało sens dla twoich słuchaczy, żeby wyciągnęli stąd jakieś takie konkretne rady, czy też może rozwiali jakieś mity dotyczące ultramaratonów, trenowania do tego, czy też dotyczące chociażby odżywiania.
Tak, ale ja bym chciał też właśnie zająć się trochę, wiesz, tak ogólnikowo w tym odcinku i może właśnie przejdźmy do tego pierwszego czynnika, który myślałem, że będzie prawie bezpośrednio, czyli dieta, piramida żywieniowa, częstość posiłków, i chciałem powiedzieć, że jesteśmy obaj bezpośrednio po śniadaniu, bo tak się żeśmy umawiali na tę rozmowę, ale okazało się, że trochę nam się przedłużyło ze względu na parę spraw i już mamy popołudnie, ale powiedz mi, co właśnie, czym się posiłkowałeś dzisiaj rano?
Okej, więc na śniadanie to ja mam swój po prostu taki zestaw, który jem niemal codziennie. Dzień zaczynam od starcia imbiru i wyciśnięcia jednej cytryny. Starty imbir wraz z cytryną blenduję z wodą. To wypijam, z tego wychodzi mi około 3-2 szklanek, w zależności od tego, jak soczysta była cytryna, ile wody do niej dodam takiego soku. Piję go po to, żeby już rozgrzać żołądek. Fajnie też to wpływa na oczyszczanie się organizmu.
No ale i na nawodnienie chyba, tak? Że ci wejdę w słowo.
Słucham?
I na nawodnienie chyba. To bardzo ważne.
Tak, na nawodnienie też. Natomiast przede wszystkim to ma za zadanie właśnie, imbir ma za zadanie rozgrzać żołądek, natomiast cytryna ma
oczyścić.
Pomóc oczyścić, tak.
Ale powiedz mi jeszcze, bo bardzo mnie to zafrapowało. Ja muszę ci w tych wypowiedziach przerywać, żeby zatamować ten przepływ informacji. Bardzo mnie interesuje jeszcze, żebyś zwrócił uwagę i uwypuklił ilość. Jeszcze raz powtórz, 3 szklanki pijesz od razu po wstaniu? To nie za dużo?
Od 8 do 10 rano.
A, popijasz sobie, popijasz.
Tak, popijam.
A, no to super, bo wiesz, ja zrozumiałem, że to od razu tak bezpośrednie 3 szoty, jak to bym tak kolokwialnie mógł nazwać. Ja wypijam gdzieś średnio do szklanki, jak wstanę, i to jest taki racjonalny poziom dostarczenia wody według mnie do organizmu, tak na raz, nie? Żeby to...
Tak, no są różne szkoły.
No oczywiście.
Ja staram nie pić czystej wody z tego względu, że ona w mojej opinii wypłukuje.
Tak.
I pijąc czystą wodę bardziej się odwadniam, takie mam wrażenie.
Zgadzam się z tobą.
Ten imbir z cytryną. Mhm. I też no są różne szkoły, bo niektórzy piją właśnie różnego rodzaju tam, czy jakieś napary ziołowe, czy na przykład tą wodę z cytryną, czy czystą wodę. Rzeczywiście dużej ilości od razu na raz po to, żeby się oczyścić, natomiast no w mojej opinii jest to bezcelowe, ponieważ większość po prostu przeleci, nerki się zawalą tą ilością płynu i nie będą potrafiły...
Znaczy, tak jak wspomniałeś, zdecydowanie to jest efekt wypłukiwania się, i to nie jest tylko i wyłącznie twoja opinia i nie poparta w żaden sposób. Jest to opinia i myślę, że jest w 90% trafna. A żeby uniknąć i napompować się trochę wodą, słyszałem, że odpowiednim wariantem jest po prostu dodanie szczypty soli, gdyż ona powoduje, że zatrzymujemy w organizmie wodę, ale to oczywiście jest uwarunkowane od naszej genetyki, nie możemy przesadzać, jeżeli tak już jesteśmy z natury napompowani wodą, więc no tutaj blokowanie to jest bezsensowne. No w moim przypadku, bo jestem szczupły, to ja sobie tam czasami stosuję taką reprymendę soli i blokuję tę wodę, staram się przynajmniej.
Cór, przede wszystkim, jeśli już decyduje się na czystą wodę, na przykład w okresie letnim, no to rzeczywiście dodaje do niej soli, żeby uzupełnić te elektrolity.
Tak, no to ta nasza kłodawska, która jest taka rozchwytywana na całym świecie, ale idźmy może dalej, bo my się, że tak,
tak
powiem...
Dalej na śniadanie jem mus owocowy, składający się z banana, pomarańczy, kiwi, jabłka, gruszki, w zależności od tego, jakie owoce mam pod ręką, przy czym no, są to owoce wraz z przyprawami, takimi jak kurkuma plus pieprz.
Powiem ci, znowu muszę ci przerwać, jesteś fenomenalnie świadomy, jeżeli chodzi o używanie dzisiaj przypraw, bo wiedz o tym, pewnie wiesz, że dzisiaj dużo ludzi ma z tym problem, żeby w ogóle używać jakichkolwiek przypraw do jedzenia, bo oni tylko opiewają na soli i pieprzu, jeżeli już to zawęzimy tak racjonalnie.
Tak, no nie zdają sobie sprawy z tego, że jedzenie powinno być naszym lekarstwem, i właśnie kurkumę używam przeciwzapalnie, po to, żeby
świetny
dać
wybór.
Jakieś zapalenia w organizmie. Z pieprzem po to, żeby aktywować kurkuminę zawartą właśnie w kurkumie. I do tego jeszcze używam dodatkowej porcji imbiru, ponieważ dużo imbiru według medycyny ajurwedyjskiej, którą też gdzieś się tam inspiruje, blokuje chęć na podjadanie słodyczy. I do tego jeszcze stosuję jeden adaptogen, ashwagandę. Mhm. Wcześniej stosowałem również jeszcze macę, ale nie smakowała mi za bardzo.
Ale to, Wiesz co? Poczekaj, wróćmy, bo pójdziemy za daleko i zapomnę, a nie notuję. Wróćmy do imbiru. Czyli uważasz, że ten indeks glikemiczny jest na tyle podtrzymany, że on blokuje jakby łaknienie i chęć na pozyskiwanie dodatkowej energii między posiłkami? Tak.
Znaczy imbir blokuje chęć podjadania. Nie sprawdzałem, jak to reaguje na to indeks glikemiczny, czy imbir wpływa jakoś bezpośrednio na niego, natomiast u mnie blokuje to i według tej medycyny ajurwedyjskiej chęć podjadania. Plus, no ja mam taką dietę, a nie inną, operującą na dużych ilościach węglowodanów. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych taka dieta mogłaby być, no powiedzmy w dłuższej perspektywie, nawet i zabójcza, ponieważ od rana ładuje te cukry proste znajdujące się w owocach. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że kończę treningi około godziny 20, nawet jak zjem jakiś posiłek w miarę szybko po treningu, to tego glikogenu i tak nie uzupełnię, czyli muszę go rano jakoś sobie ładować. Później drugi posiłek po tych owocach mam surówkę zazwyczaj z kiszonej kapusty, jabłka i marchewki, czyli już taki mniej kaloryczny ten posiłek.
Sam przygotowujesz te prebiotyki, probiotyki?
Wiesz co, ja nie dodaję żadnych takich z zewnątrz. Staram się operować na kapuście właśnie.
No tak, kiszonej. Ale właśnie mówię, czy sam je przygotowujesz tę kapustę właśnie?
Nie, ja kupuję akurat kapustę kiszoną, ekologiczną, harsznicką, dostępną i w Tesco, i w Aldi.
Przecież wiesz, że nie możemy tu reklamować, bo oni nam nie zapłacą.
Ale jak coś jest dobre, to można szepnąć słówko o tym. I rzeczywiście stosuję te kapusty. Jeśli jest jakiś okres, że na przykład nie jem kapusty, to w to miejsce wprowadzam jakieś ogórki kiszone. No chodzi o to, żeby mieć tą florę bakteryjną codziennie dokarmianą w naszym organizmie.
Żywioną i kolonizacja u Ciebie postępuje. No powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, bo nie przygotowywaliśmy się, nie aranżowaliśmy, a powiem Ci, że jesteśmy z bardzo podobnego paradygmatu. Również tym nadrabiam nasz pęd codzienności, bo jednak nas wyjaławia stres pracy i tak dalej. No i sport przede wszystkim. Troszkę pozbywa tak, nas tych bakterii pożytecznych tak. Chyba, nie?
Tutaj między tymi posiłkami też jem przekąski. Zdarza się, że w ciągu tygodnia, i to podaję ilości tygodniowe, potrafię zjeść nawet, czy potrafiłem zjeść, ponieważ teraz staram się kontrolować, ale w ciągu tygodnia potrafiłem zjeść kilogram daktyli suszonych i do tego kilogram nerkowców.
Ojoj!
Tutaj te
obfite ilości, powiem Ci.
Tak, kalorii szukałem, no bo ja tak przeciętnie, tak jakby teraz tak policzyć, no to przeciętnie staram się palić około 4000 kalorii dziennie. Łącznie razem z tymi kaloriami na przeżycie i tymi kaloriami wysiłkowymi.
Słuchaj, czyli mamy mniej więcej zarys wstępny śniadania ultra maratończyka.
Ja tak, jestem osobą. Tak, zaznaczam, to jest takie moje śniadanie. Znam również osoby, które jedzą na przykład, czy stosują dietę ketogeniczną i też sobie doskonale.
Ja jestem z tych ludzi, ale ja już ją mieszam, a ją stosowałem od 3 lat. I właśnie tutaj chciałem przejść krótko do swojej osoby, bo widzę, że ty tam miałeś bardzo obszerny czas na przedstawienie walorów swojego żywienia. Ja powiem tylko, że jako osoba trenująca właśnie na co dzień różne dyscypliny, niesprecyzowane bieganie, więc to można bardziej z łatwością ustawić i skalibrować, więc ja mieszam sporty walki, różnego rodzaju inne sporty, a więc ja powiem Ci tak, zadziwię Cię, ale dzisiaj wystartowałem, nie wiem czy kojarzysz, na pewno kojarzysz, coś takiego jak rolka do sushi, wiesz co to jest? Wiesz chyba, nie? Algi, czyli algi zawinięte z ryżem, bo wiedziałem, że będziemy mieć rozmowę, więc potrzebowałem cukrów, węglowodanów, żeby być spokojniejszym. Zastosowałem 3 orzechy właśnie, jak powiedziałeś, nerkowca, 2 włoskie, do tego 5 żółtek smażonych, rzuconych tak po prostu, bez białka, i to by było tyle, zalane oliwą z oliwek. I to jest właśnie bardzo dobiegający paradygmat do tej diety, o której wspomniałeś, keto, tylko że no, jakbyśmy wyrzucili te węgle, które dzisiaj spożyłem.
Zupełnie inny sposób odżywiania się.
Totalnie.
Ponieważ, no, ja mam taki sposób, który można odżywiania się ująć po prostu w paru takich określeniach, które są modne, ale rzeczywiście można by w nich ująć. Czyli staram się jeść RAW till 4, czyli na surowo do 16.
Wow.
wegańsko, czyli bez produktów odzwierzęcych, bezglutenowo, no. Ponieważ zauważyłem, że lepiej po prostu funkcjonuje bez tego glutenu.
No wiesz, jak się rozszczelnisz w ciągu dnia przed pracą, no to ten efekt ci cały czas towarzyszy, no nie ukrywajmy się, to jest, ja zbyt na to jestem wyczulony, no jak będziesz gdzieś tam na noc się rozszczelniał, to szybciej to jakby wydobrzejesz, o może w ten sposób, bo się położysz i zapomnisz, nie? Tak śmiesznie. Tak.
I jeszcze ja stosunkowo mało używam białka w diecie. Ja czasami nawet muszę sobie przypomnieć, żeby rzeczywiście do tych swoich warzywek jakiś tofu wkroić, czy coś w tym stylu, czy jakąś soczewicę zjeść, ciecierzycę, bo raczej tego białka mało używam. Raczej masa mięśniowa w moim sporcie nie jest aż tak bardzo potrzebna, bardziej się liczy taka wytrzymałość siłowa, no i sama wytrzymałość.
No tak, no to pewnie te białe mięśnie, które są za to odpowiedzialne chyba, tak? Dobrze to określam?
Bo znaczy są... nie wiem, co masz... Co
no one są takie bardziej pod wytrzymałość niż to czerwone te... Tak mówię ogólnie, chciałem tak jako przecinek dodać, bo wiadomo, że ci, co dźwigają na siłowniach, mają dużo tego mięsa czerwonego, takiego, wiesz, co puchnie i tak dalej, nie?
No wiesz co, nie wypowiem się, ponieważ pierwszy raz słyszę takie określenie.
No kiedyś właśnie tam w akcie Mariusza Pudzianowskiego tak porównywali, kiedy schodził z dźwigania i przeszedł na MMA i mówili właśnie o zmianie, jaki to jest długi proces przemiany mięśni, żeby były wydajniejsze w trakcie tych wysiłków, które mu przyjdzie spożyć, że tak powiem. Ale
A nie chodziło o długość
włókien,
o szybko kurczliwe i długość.
To pewnie ten wątek, być może to było wiele lat temu, zobacz ile on już trenuje, być może mi coś umknęło, bardzo przepraszam. Przejdźmy do tego, jakie jest mniej więcej przygotowanie, bardzo pokrótce, i do tego, żeby stać się ultramaratończykiem, tylko pozwól mi coś wtrącić jeszcze przed wypowiedzią.
Dobra.
I od jak dawna trenujesz, to są takie dwa tematy główne tego drugiego wątku, no i na koniec tak jakby szybciutko, jak to jest ultramaratończyk versus maratończyk, bo to mnie bardzo bardzo frapuje i wiesz o tym, że już przed odcinkiem stawiałem na to i nie przygotowałem się specjalnie, żeby tu wyjawić swoje zaskoczenie co do tej tematyki, bo to dla mnie jest kwintesencją tego tematu. Jaka jest różnica? I powiem ci tak, słyszałem od pewnych biegaczy właśnie a propos tego przygotowania, i w sumie przemyślałem to na sobie, gdyż 3-4 lata temu zrzuciłem 20 kilo i po prostu zaczynałem jakby od zera budować swoją całą zdolność fizyczną, od mobility po wyczuwanie siły, budowanie siły i tak dalej. Dzisiaj jestem na innym etapie, ale słyszałem od biegaczy, że te przygotowanie całe to jest taki cykl, który jest nigdy niezbadany, nieokreślony, nie można stwierdzić przy danej osobie, ile jej czasu zajmie jakby ruszenie na pełen etat, w pełnej krasie właśnie na takie ultramaratony czy jakieś półmaratony, bo te mięśnie jakby początkującej osoby są totalnie nieprzygotowane. One tak jakby nie były, one muszą przejść jakąś remodelację, wiesz, przeistoczenie, że to jest wszystko takie relatywne. Zajmuje nawet czasami rok, a może i więcej, żeby przygotować warunki fizyczne do takich przeciążeń i jakby ustawić pułap, tą poprzeczkę, a może poziom po prostu formy i wytrzymałości tych mięśni. Jak ty byś to tak jakby uzbroił w kilka słów, żeby tutaj słuchaczom
żeby
przedstawić?
Żeby też tak pokrótce, żeby to było taki rzeczywiście konkret ogólny, a później w kolejnych odcinkach będziemy może rozmawiali o szczegółach. Więc jest coś, co nas łączy. Wspomniałeś o tym, że schudłeś 20 kg. No ja łącznie schudłem około 35 kg.
A poczekaj jeszcze, 30, ale to było twoje 30. Zaplanowane? To było twoje
Jeszcze raz
to,
proszę.
To była twoja zaplanowana jakby ingerencja?
Znaczy wiesz co, ultramaratony zacząłem biegać przy okazji chudnięcia.
A, okej.
Okay. Ważyłem 105 kg, więc nadwaga właśnie bardzo duża. Zacząłem ćwiczyć tak ogólnorozwojowo, jakieś takie ogólne stacje rozwojowe. Do tego zacząłem sobie biegać, no i tak sobie biegałem po 10 kilometrów. Biegam już ogólnie od 6 czy 7 lat. Po pierwszym złamaniu godziny na dychę zacząłem się zastanawiać, czy dałbym radę przebiec maraton, bo gdzieś tam mój brat przebiegł maraton, no to zastanawiałem się, czy też dam radę to osiągnąć.
Poczekaj, postawmy kropkę tutaj i kropkę nad i dorzućmy, czyli tak. Twoje schudnięcie, zrzucenie wagi, to był cykl i paradoksalnie nazwę to w cudzysłowie, przyrost spadku wagi, dlatego, że wynikał z tego wysiłku, który cały czas przeprowadzałeś na ciele i przepracowywałeś to. Rozumiem.
Tak. Ja nawet nie biegając bardzo potrafiłem się zmęczyć podczas takiego treningu w domu. Pompki, przysiady, hantle, wolne ciężary. Na siłownię nie chodziłem, głównie to takie ćwiczenia w domu. No i zmiana diety. Tutaj jeśli wiadomo, będziesz palił po kilka tysięcy kalorii, ale miski tak zwanej nie będziesz miał dopiętej, to nic nie da.
Bardziej odstawionej. Nazywaj rzeczy po imieniu, bo ludzie źle to zrozumieją na przykład.
No trzeba jeść po prostu czysto. Trzeba mieć tą czystą michę, nie jeść jakichś śmieci, nie jeść fast foodu, zmienić tryb żywienia. No ja polecam rzeczywiście spróbować diety wegańskiej czy też wegetariańskiej, spróbować na 30 dni nawet, zobaczyć jak człowiek się będzie po tym czuł i wtedy podjąć sobie świadomą decyzję, czy zostaje się na tej diecie, czy stosuje się taką dietę, która teraz jest bardzo modna, czyli taką flexible, czyli jesz czasami mięso, ale głównie bazujesz na tym, żeby jeść wegańsko. Jednak wracając tutaj do tej mojej historii, no przebiegłem ten maraton po 3 latach biegania, przecierpiałem go niemiłosiernie, po 4 latach biegania stałem już na starcie pierwszego ultramaratonu i to był błąd. To był błąd, byłem nieprzygotowany do tego biegu, 55 kilometrów biegłem prawie że 7 godzin, jeśli dobrze pamiętam i to jest dramat. W zeszłym roku, w 2019 na jesień, przebiegłem 60 km, czyli o 5 km więcej w czasie krótszym o parę godzin, ponieważ to było, już ci mówię, około, już tylko znajdę, 4 godziny 43 minuty i 20 sekund, więc tutaj mamy prawie że 2 godziny, a o 5 km dłuższy dystans. I moim zdaniem taka... Kiedy zacząć biegać ultramaratony? No to jest minimum 90 km tygodniowo treningowo przebieganych. To jest takie minimum, żeby sobie nie zrobić krzywdy na dystansie ultramaratonu. Natomiast różnica pomiędzy maratończykiem a ultramaratończykiem według mnie przebiega przede wszystkim w środowisku treningowym. Maratończyk, który szykuje się do łamania na przykład 4 w maratonie czy 3 w maratonie, biega głównie po ulicy, stawia przede wszystkim na jakieś interwały tempowe. On klepie asfalt, brzydko mówiąc, nie musi mieć silnych stóp, nie musi mieć aż tak silnej stabilizacji w kręgosłupie jak ultramaratończyk, ponieważ ultramaratończyk powinien trenować przede wszystkim w terenie, gdzie są różnego rodzaju korzenie, dołki, różnego rodzaju podłoża, więc tą stopę...
Czyli jest po prostu miękko i grząsko, o w ten sposób.
Słucham jeszcze raz?
Czyli jest miękko i grząsko, w ten sposób można by...
Można tak powiedzieć, ale masz też ultramaratony górskie, w których biegniesz po skałach i wtedy jest twardo i nierówno, więc ta silna stopa się przydaje na różnych podłożach, dodatkowo silne ramiona, ponieważ czasami podchodzisz, pod niektóre góry nie wszystko da się pobiec, podbiec, a jeśli się da, no to stracisz na tyle dużo sił, że już będziesz flakiem po prostu u wierzchołku góry, nie dasz rady poprawnie zbiec, a zbiegi są niebezpieczne, kiedy biegnie się szybko, jest się zmęczonym, ponieważ łatwo się wywali.
No jasne, no nie kontrolujesz już mięśni, wiesz jak abstrahując i wchodząc ci w słowo, najlepiej kiedyś z czasów moich młodości trenowało się technikę w piłce nożnej? Po przebiegnięciu dużych dystansów, względnie oczywiście, nie porównując do twoich dystansów, ale po prostu na zmęczeniu organizmu, czyli po dłuższej przebieżce, po przebiegnięciu kilku kilometrów stawiano nas i kazano nam żonglować, kiedy nogi ci odmawiały posłuszeństwa. Na tym polegało budowanie techniki według tamtych szkół i tamtych lat. O, w ten sposób.
Podobnie jest w ultramaratonach. Musisz się porządnie zmęczyć, żeby dopiero zacząć szkolić tą technikę, bo co ci po technice, jeśli ty ją tylko utrzymasz przez 30 km, masz do przebiegnięcia 160. to większą część dystansu, pozostałe 130 przebiegniesz słabą techniką i zrobisz sobie krzywdę, więc dlatego właśnie ultramaratończycy trenują na bardzo dużym zmęczeniu, stąd tak jak powiedziałem, te minimum 90 km biegu tygodniowo, do tego jeszcze powinny dojść jakieś treningi uzupełniające. Druga taka różnica pomiędzy ultramaratończykami a maratończykami też jest taka, że my przede wszystkim biegniemy wolniej, ponieważ tutaj nie ma co porównywać tempa na przykład na maraton w tempie 3.0, a ultramaratonu powiedzmy na 160 km, kiedy tempo, dobre tempo to byłoby nawet 6.0. Maratończyk takie tempo uzna za tempo ślimacze, można powiedzieć, więc różnią się tutaj tempa. No i różnią się też troszeczkę przemiany zachodzące w naszych organizmach. Chodzi tutaj przede wszystkim o wykorzystanie tłuszczy. Tłuszcze potrafią wykorzystywać przeważnie tylko maratończycy biegający gdzieś ten maraton w okolicach no, do 3 godzin. Natomiast większość maratończyków biegających powyżej 3 godzin będzie korzystała z takich przemian mieszanych, głównie cukrowych i tłuszczowych. Będzie w tej takiej szarej strefie, można powiedzieć, treningowej. Natomiast ultramaratończycy przede wszystkim powinni korzystać z tłuszczy, z tego względu, że biegniemy w wolnym tempie, przy niskim tętnie i możemy pobierać dużo tlenu, który jest potrzebny do spalania tłuszczy. No i tłuszcz w naszym organizmie też jest zmagazynowany na przebiegnięcie nawet kilku tysięcy kilometrów, nawet u osoby szczupłej. Natomiast glikogenu nam na tyle kilometrów na pewno nie starczy, bo glikogen potrafi się wyczerpać nawet 3-4 godziny wyścigu w miarę szybkiego.
Muszę ci powiedzieć, że okrasiłeś nas wszystkich bezlikiem informacji i uznam to za wyczerpanie tematu i materiału, gdyż fajnie będzie pogadać jeszcze o tym w indywidualnym odcinku, więc będziemy przechodzić do dalszej części tego wywiadu, a więc... A więc krótko i na temat, na nowy temat, czyli częstotliwość treningów i to głównie interesuje mnie tak błyskawicznie cykl tygodniowy, czyli ile po prostu biegniesz rachciach?
6 razy w tygodniu, łącznie wychodzi mi tego teraz około 100 km. Docelowo jest to dalej 6 razy w tygodniu, ale objętość docelowo wzrośnie do 120 km tygodniowo, plus do tego treningi uzupełniające. W tej chwili mam 2 treningi typowo siłowe, 2 treningi mięśni głębokich, 2 treningi jogi i 6 treningów na rowerku.
Dobra, już mnie zainteresowałeś o treningach głębokich, bo słynę z tego i już wejdę tutaj. Dopiszę sobie w regeneracji trening głęboki, tak w skrócie, i to mnie już bardzo zainteresowało. No powiem ci, że wynikami nie swoimi, bo ich znaczy nie twoimi, bo ich nie znam, ale wynikami liczb, które okazałeś, powiem ci, że nie spodziewałem się takich rezultatów na probieżu. Mój licznik kilometrów na godzinę się wyczerpał w moim umyśle, że 100 km, nieważne, bardzo dużo się nauczyłem, idźmy dalej. I to jest bardzo, ale to bardzo ciekawy temat dla słuchaczy, jak i dla mnie, dla ciebie też. Pokrótce, ale to ode mnie pokrótce, regeneracja. Jak dbasz o swoje mięśnie po wysiłku, prócz zwykłego odpoczynku, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakkolwiek by to nie było relatywne, bo pamiętajmy o tym, że odpoczynek to takie puste słowa, bo gdzieś tam po treningu odejście do komputera i naparzanie w przeliczaniu niezliczonych właściwie informacji, jakie dzisiaj mamy w internecie, to nie jest odpoczynek, bo mózg musi, żeby ciało odpoczywało, to mózg musi odpoczywać i nie może przetwarzać za dużo też właśnie takich bodźców, jak to nawet informacje czy jakieś rzeczy, które robimy na co dzień, więc to też jest regeneracja, o której ludzie czasami nie wiedzą, że po prostu taki odpoczynek czysty, stuprocentowy, to jest właśnie gdzieś tam polegiwanie. To jakie ty masz dodatkowe, czy w ogóle masz jakieś inne czynniki, na przykład wiem, że mamy wspólny temat, automasaż, powięź, jakieś rolowanie, czy coś w tym rodzaju, czy może jakaś cykliczna krioterapia, jakieś, nie wiem, mrożenie się, wskakiwanie gdzieś do zimnej rzeki, bo mamy ich rwący potok, pewnie w Poznaniu masz dużo takich potoków.
No więc tak, z tą regeneracją po intensywnych jednostkach stosuję kompresję na łydki. Dodatkowo po każdej jednostce biegowej stosuję właśnie, tak jak wspomniałeś, automasaż, rolowanie, co zajmuje mi minimum 15 minut, kiedy ta jednostka...
Dobra, czekaj, bo wiesz o tym doskonale, że jestem trenerem Black Roll właśnie powięzi i regeneracji automasażu. Autoreklama, zobacz, przy automasażu. I teraz mi powiedz, bo powiedziałeś, że te 10-15 minut, powiedziałeś, minimum?
Minimum. Natomiast staram się, żeby to było pół godziny po każdej jednostce.
To już ci mówię, że powinieneś optymalnie takie do 15 minut przeprowadzić regenerację i rób to, jeżeli ci nie starcza czasu, na zasadzie tego, że dziel swoje partie ciała, nie ma co przesadzać, wiesz o tym, że to jest ingerencja w całą powięź, która się przeobraża, remodeluje i też musisz dać czas na odtworzenie tego wszystkiego, bo jak będziesz...
Tutaj wiesz co, ja podchodzę do tego bardzo indywidualnie. Znam biegaczy, którzy w ogóle się nie
rozwijają. Ja wiem.
Nie rozciągają.
Sportowcy, chciałeś powiedzieć.
I unikają kontuzji. Ja jestem osobą, która musi mieć to około pół godziny najlepiej. W momencie, kiedy jeszcze do tego dokładałem codziennie jogę i wychodziło mi łącznie pół godziny jogi i pół godziny rolowania, to rzeczywiście to już zbyt dużo.
Masz zagospodarowany czas po brzegi, powiem ci. Co na to twoja małżonka narzeczona bądź przyszła narzeczona lub kobieta po prostu.
Pracuję na szczęście w trybie zmianowym. Teraz z powodu tej obecnej sytuacji od 10 do 18, więc dopiero mamy czas na wspólne spędzanie czasu, kiedy ona już tam się oporządzi i tak dalej, od 20.
Czyli jak przychodzi godzina na wspólnej, chyba o 20 leci, tak? Jak kiedyś pamiętam?
Wiesz, to nie mam pojęcia, nigdy nie oglądałem, ale powiedzmy, o Jezus. Że... 20 moglibyśmy się umawiać na oglądanie wspólne i wtedy rzeczywiście mamy ten czas. Natomiast no, są dni, kiedy ja tego czasu nie mam, bo na przykład mam wolną sobotę, a ja w sobotę mam długie wybiegania plus dłuższe treningi i były takie dni, czy nawet tygodnie, był taki tydzień przed startem na 160 km, że ja co sobotę wyjeżdżałem poza Poznań, biegłem gdzieś tam sobie około 60 km po lasach i wracałem do mieszkania, no to byłem po prostu trup. Na łóżko, zjeść i spać.
Ale powiem ci, że jestem, ja muszę wejść w słowo, jestem, powiem ci, nad podziw temu poświęceniu, jakie czasem biegacze i sportowcy, których to jest bardzo fajny temat, może kiedyś poruszymy w jakimś kolejnym odcinku, żeby rozszerzyć to spektrum. Ludzie nie wiedzą, ile wyrzeczeń i poświęceń kosztuje sportowca sportowanie, że to tak nazwę w świetnej parafrazie.
Ja myślę, że poświęcenie czy wyrzeczenie to jest chyba złe słowo do tego. Ja bym to określił raczej realizowaniem pasji.
To oczywiście. Jasne.
Pracę na rzecz tego biegania, to ja prawdopodobnie bym nie biegał. Ja lubię biegać, sprawia mi to radość i dlatego tyle biegam.
Fantastycznie, że to właśnie tak uwypukliłeś, tyle, że jednak wyrzeczeniem miałem na myśli na przykład uruchomienie auta, to są koszta, to są rzeczy obok tego, które nie należą też czasami do przyjemności, gdyż no to są nasze pasywa. No ale wiesz, nasza destrukcja nawet ciała podczas sportu też jest pewnym pasywem i musimy dbać o właśnie tą regenerację, o której wspomnieliśmy. Zapytałbym cię o ten trening głębokich mięśni, ale obawiam się, że on spowoduje, że nasz czas będzie kulał, bo mam...
Możemy to zostawić na kolejny odcinek.
Bardzo chętnie, ale powiem ci...
Trening mięśni głębokich u biegaczy.
Tak, to jest bardzo fajny temat, tym bardziej, że ja trochę trenowałem na piłkach stabilizujących, rehabilitujących, ale to nieważne. W każdym razie powiem ci tak, w tym momencie dla tych, którzy cierpliwi byli, ciekawi byli, wytrwali byli ci wszyscy słuchacze. Mamy ten omówiony przed odcinkiem bonus o yerbie, czyli proste, krótkie pytanie, jaką yerbę wybrać na początek, czyli czym się kierować przy pierwszym kontakcie z tym naparem. Na przykład ja sobie tu wypisałem, że to, nie wiem, mogłaby być cena, mogłaby być jakość, mógłby być to smak, a może efekt, który ona spowoduje. Co tutaj jest takim meritum i nadczynnikiem, naczelnym składnikiem, powiedz mi?
Smak i kraj pochodzenia tej yerby. Na początek polecam albo taragui zwykłą, albo amandę zwykłą. Są to yerby w elaboradzie. Yerby argentyńskie, które cechują się tym, że nie mają zbyt ostrego paragwajskiego dymnego smaku, a także nie posiadają jakichś nut kwaskowatych, czy też nie smakują jak skoszona trawa, co może mieć miejsce w przypadku yerb brazylijskich. Więc argentyńskie yerby taragui i amanda w elaboradzie będą najlepszym wyborem na początek. Kosztują również przystępnie, ponieważ paczkę pół kilograma można kupić za około 20 zł. Do tego bombille, czyli specjalną rurkę do picia, za pomocą której nawet jeśli wam yerba nie smakuje, można pić herbaty liściaste. I tak naprawdę to tyle. Jakaś szklanka do tego zawsze się znajdzie w kuchennej szafce. I tak naprawdę taki zestaw za około, powiedzmy nam, nie wiem, 40 czy 30 zł można na promocji jakieś sobie wyhaczyć.
Wspaniały kondensat, powiem ci, informacyjny. Na tym właśnie mi zależało, żeby ludzie dostali taki koktajl krótkiej informacji i żeby gdzieś tam sobie rozbudowali już swój zakres i pluralizm tego, co chcą i czego oczekują. Ja właśnie słyszałem tak a propos tych brazylijskich, że one mają jakieś tam wędzarnie, że coś tam, jakiś dym, że to jakieś rakotwórcze, że jakieś badania, właśnie mi kolega mówił, ale idźmy dalej, bo ten wątek czuję, że może być tak szeroki jak... Szkoda używać porównania, bo nie jestem w stanie nawet tego porównać u ciebie. Aha, i właśnie, bo bym zapomniał. Możesz teraz, nie wiadomo na jaką skalę ten odcinek się rozejdzie, możesz śmiało zarekomendować, zareklamować swój kanał na YouTubie, na którym pracujesz. Proszę cię o to.
Znajdziecie mnie właśnie na Yerba Mate Recenzje, wpisane na YouTubie. Jest to jeden z kanałów, polskich kanałów dotyczących Yerba Mate, na którym co tydzień staram się omówić jakieś nowe gatunki czy nowe akcesoria. W tej chwili jest około 220 odcinków, więc z pewnością znajdziecie tam yerby, które pijecie.
Więc jest co posłuchać u tego pana. Tak jest. To jest podsumowanie. Powiem ci tak, korci mnie, żeby jeszcze zacząć dwa tematy, ale tak się przyjemnie rozmawia, że chciałbym parę smaków zostawić na kolejny odcinek. Myślę, że moglibyśmy jakoś cyklikę przeprowadzić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, taki odcinek 30 minut o bieganiu. Myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa, bo mam tutaj taki temat jako bieganie równa się zdrowie, ale obawiam się, że on będzie też tak głęboki, że nie wyrobimy tutaj.
Tak dosłownie w jednym zdaniu, sport to zdrowie kończy się w momencie, kiedy zaczyna ci zależeć na wynikach.
Piękna puenta, powiem ci, ale to nie będzie puenta odcinka. To pięknie sfinalizowałeś, bo miałem tu po dwukropku napisane podsumowując i przekonując do biegania. Powiem ci, że wypełniłeś te dwa pytania po brzegi, a więc super, idziemy dalej. I to uplasowałem na końcu i to jest już finał, czyli krótko o suplementacji i o tym, co już poruszyliśmy przy śniadanku, czyli probiotykoterapia, ale tutaj bardziej mi chodziło o kolonizację naszego na przykład rozszczelnionego jelita przy bieganiu, przy zażywaniu jakichś odżywek i suplementów, to się zdarza. Ja tam mam takie swoje, już w zasadzie w Polsce bardzo powszechne zastosowania, czyli L-glutamina, glukonian, wapnia i maślan, to takie trio niepodważalne. Ja jeszcze stosuję pyłek, ale to już nie do jelita, na regenerację, pyłek sosny Manson, to jest z USA produkt, gdzie tam NFL się tym wspomagało. No i co ty masz tutaj do powiedzenia, jakieś witaminy, suplementacja i ewentualnie te probiotyki, tak pokrótce, stosujesz coś?
Tak, wiesz co, kreatynę tylko, kreatynę w okresie wzmożonego.
Czyli na siłkę. Na siłkę.
Wiesz co, kreatyna w małych dawkach stosowana przez w stałej suplementacji, tu mówię dosłownie o paru miesiącach, nie
no, no.
W cykle kreatynowe i tak dalej.
Wydolność?
Rewelacyjnie poprawia też wytrzymałość organizmu. Dodatkowo kreatyna poprawia zdolności kognitywne. Dodatkowo kreatyna również wpływa alkalizująco na nasz organizm, więc jest to środek najlepiej chyba przebadany ze wszystkich odżywek i jeśli ktoś nie ma jakichś schorzeń nerek, może go każdy bezpiecznie sobie przyjmować.
Czyli same superlatywy mówisz w tym zakresie.
Nie ma minusów też, nie? Więc ale ja kreatynę stosuję sobie w stałej suplementacji, kiedy czuję, że po prostu potrzebuję wspomóc organizm do tego, żeby popchnąć go nieco dalej.
Nieco dalej. Pięknie sformułowane. Powiem ci, że właściwie sfinalizowaliśmy cały wątek, ale jeszcze cię podwabię. Zahaczę cię, bo widzę, że mamy troszeczkę czasu, pięknie się wyrobiliśmy, bo wiem, że wiesz coś na ten temat i chyba też stosujesz, a to ukryłeś. Co myślisz o MSM? Powiedz mi, bo przy takich wysiłkach to myślę, że co jakiś czas jest wskazane dla ciebie.
Natomiast jeszcze jej nie stosowałem. Wiem, że działa przeciwko zapaleniom. Natomiast tutaj, jak mówię, jeszcze nie stosowałem, nie czytałem jeszcze jakichś badań, bo lubię najpierw o czymś poczytać, zrobić ewentualnie jakieś badania krwi, wtedy sobie coś pobrać i po takim pełnym, powiedzmy, cyklu 30 dni sobie zobaczyć efekty. Tak jak na przykład teraz stosuję metodę oddechową Wima Hofa przez 30 dni i póki co wydaje mi się, że ta metoda oddechowa Wima Hofa jest lipą. I
na czym ona polega, tak pokrótce, bo zaciekawiłeś mnie, ale to moglibyśmy chyba dzisiaj do wieczora rozmawiać.
Tak, mamy metoda oddechowa Wima Hofa polega po prostu na jej benefitami ma być zwiększenie wydolności tlenowej, regulacja układu immunologicznego, działanie przeciwzapalne, możliwość popchnięcia organizmu też dalej, same plusy. Natomiast no to jest temat na bardzo długie rozmowy.
Tak, zgadzam się z tym.
To jest trochę temat, ale to też właśnie temat takie rozmowy.
Zgadzam się z tym i podpisuję się dwoma rękoma. Chciałem tutaj jeszcze właśnie w nieopatrznie krzyknąć hiperwentylacja, bo kiedyś za młodu ktoś mi powiedział, a ja bez weryfikacji żadnych, tak jak ty teraz mówisz, nie czytając, gdzieś tam się czasami sprawdzająco, wiesz jak to w młodości stosowało, bo przy basenach jak dużo kiedyś pływałem, a to się hiperwentylowało, czyli przed jakimś tam zanurzeniem w wodzie, rozpoczęciem pływania po prostu się nabierało kilka razy głębszych takich przytrzymujących wdechów, żeby zwiększyć możliwość płuc, ale to nie wiem, czy to jest mit, czy nie wiem, czy ty masz w ogóle na to.
Znaczy, wiesz co, jak saturacja krwi, czyli wysycenie jej tlenem, niezależnie od tego, czy hiperwentylujesz, czy nie wentylujesz, w normalnych warunkach, kiedy nie ma żadnych chorób, wynosi tak około 99%, więc to też niedokładnie na tym polega. Polega to na tym, żeby zrobić nadwyżkę niemalże tlenu we krwi i w momencie, kiedy już płyniesz, czy na przykład wydychasz powietrze, jak w tej metodzie Wima Hofa, to uczysz organizm korzystania po prostu z rezerw tlenu we krwi. Po prostu
z tych wszystkich zasobów, które tam gdzieś generuje, tak?
Słucham?
Czyli ze wszystkich tych zasobów gdzieś tam ukrytych, które generuje, tak?
Tak, tak.
Słuchaj, powiem ci tak. Jestem pod wrażeniem tego odcinka. Mógłbyś jeszcze raz przypomnieć swoje sfinalizowanie. Bieganie równa się zdrowie, żebyśmy tak to w tym ujęciu skwitowali ogólny wysiłek ponad normę?
Tak, sport do zdrowia kończy się w momencie, kiedy zaczyna się walczyć o wyniki.
Okej. Fantastyczna puenta tego odcinka. Wyręczyłeś mnie jako prowadzącego. Nie będę musiał nic tutaj dodawać ani ujmować, bo nie dam rady zedytować. Także słuchaj, bardzo ci dziękuję za ten wywiad, za tę rozmowę. Nie lubię tego słowa wywiad. Specjalnie, jeszcze żeby słuchacze wiedzieli, w większości byłem nieprzygotowany na różne tematy z premedytacją, żeby tu osiągnąć ten efekt zaskoczenia i naturalizmu, a nie tej syntetyczności, która spoczywa w kadrach gdzieś tam innych wywiadów, gdzie to jest takie troszeczkę ujmowane na zasadzie kartki i trzymania się jakichś ram. Myślę, że to będzie dużo, dużo fajniejsze na łamach podcastu, więc To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie jeszcze raz Ci dziękuję i do usłyszenia, do następnego odcinka. Hej!
Dzięki, na razie, cześć!
To był wywiad na temat biegania. Mam nadzieję, że tematyka będzie powracać, a ja Was serdecznie zapraszam na mój blog Przemyślenia Nieznanego Sportowca oraz kanał na YouTubie Adama Yerba Mate Recenzje i zapraszam Was na kolejne i poprzednie odcinki. Do usłyszenia, hej!